środku dnia.
Burmistrz Obornik powiedział wczoraj: po moim trupie. To jego deklaracja w sprawie budowy dużej chlewni na 10 tysięcy sztuk świń. Sprawą zajęliśmy się wczoraj w magazynie interwencyjnym Radia Poznań w Punkt. Naszym reporterem był Szymon Majchrzak. Przypomnę, co wtorek po 18 jesteśmy na żywo w plenerach Wielkopolski w różnych miejscach, gdzie mieszkańcy mają jakiś problem. Pytanie, które chcieliśmy dziś Państwu zadać, jakby echem wczorajszej audycji, brzmi: czy takie miejsca to dobra lokalizacja takich dużych inwestycji, a jeżeli nie, to gdzie takie inwestycje lokować? Objezierze, bo o tej miejscowości mówimy, Objezierze w gminie Oborniki, sołtyska tej wsi, Renata Morka, obawia się, że sąsiedztwo tak dużej chlewni w dawnych zabudowaniach PGR-u bardzo zmieni codzienność. Choć Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała już pozytywne opinie w tej sprawie, to jednak mieszkańcy mają dużo wątpliwości. W obawach sołtysce wtóruje dyrektorka zespołu szkół imienia Adama Mackiewicza w Objezierzu, Edyta Mikołajczak. Posłuchajmy obu pań.
Uciążliwości zapachowe, które będą nam towarzyszyć każdego dnia, przyczynią się do pogorszenia zdrowia. Będzie wzmożony ruch i hałas aut ciężarowych. Spadną wartości naszych mieszkań tutaj.
Jak to wpłynie na Państwa codzienność?
Właśnie, internat zespołu szkół mieści się przy granicy z działką, gdzie inwestor chce założyć fermę świń. Dla mnie jest to niewyobrażalne, ponieważ oprócz tego, że tam uczniowie mieszkają, są też klasopracownie, jest tam pracownia gastronomiczna, w której dzieci gotują, więc nie wyobrażam sobie, żeby w takiej odległości w ogóle takie zajęcia mogły się odbywać.
Jak to ferma miałaby przeszkadzać? Chodzi o zapach?
Myślę, że nie tylko. Wszystkie choroby odzwierzęce, kontakt mają jednak nasi uczniowie z jedzeniem, pyły, wszystko się przenosi. Uważam, że szkoła nie będzie miała bytu, ponieważ nikt z rodziców nie będzie chciał przysłać swojego dziecka do szkoły w miejscowości, gdzie po prostu śmierdzi.
Słuchając wczoraj na żywo tego reportażu z Objezierza i słysząc te argumenty w postaci uciążliwego transportu, zapachów i innych obaw, jakie mają mieszkańcy, pomyślałem sobie, ile razy my już takie rzeczy słyszeliśmy z różnych miejsc, przy różnych okazjach. Ale z drugiej strony, będąc, i to może być nudne z punktu widzenia słuchacza, albo kogoś, kto na odległość to odbiera. Ale jak się jest w takim miejscu, to obawy są obawami. Mam pierwszy telefon, dzień dobry.
Dzień dobry. Motosygnały?
Nie, niestety nie motosygnały. Ale mam drugi telefon, to od razu też odbiorę. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. No, wie pan co, temat jest mi dosyć znany z tego tytułu, że wie pan co, swego czasu mieszkałem w miejscowości, obok której tak w linii prostej około 3 kilometrów jest bardzo duża ferma kurza i powiem panu tak, jako osoba, która się na wsi wychowywała, nieraz, że tak powiem, wie pan, wyrzucała obornik i tak dalej, to powiem panu jednak, że te walory jednak zapachowe, że tak powiem, tak zwanej przemysłowej produkcji, kiedy wiatr sobie zawiewał z odpowiedniego kierunku, to powiem panu, że naprawdę nie jestem jakoś wrażliwy i czuły na te sprawy, ale naprawdę proszę mówić, że skrót się aż do domu wdzierał. Także.
Czyli pan to mówi jako człowiek, który jest oswojony generalnie z zapachami wiejskimi,
tak,
ale
tak,
jednak
tak.
Skala robi swoje, rozumiem.
Tak, panie redaktorze, bo też nie ma co ukrywać, że zawsze ten obornik przy takiej dużej hodowli on będzie, wiadomo, tam usuwany z tych hal, ale zanim, że tak powiem, on zostanie, wie pan, odbierany i tak dalej, no to wie pan, on jednak jest składany, no jak wiemy, no zapach ma naturę cząsteczkową, także wie pan, o co mi chodzi. A z drugiej strony też muszę powiedzieć tak, że no mieszkańcy tamtej miejscowości, no, że tak powiem, no chyba, że tak powiem, się przyzwyczaili, bo wie pan, tam jest taka zasada, coś za coś, bo jednak też powstało dosyć sporo miejsc pracy, nie? Przy tej dużej fermie. A jakoś ruch też przez ciężarówki, no wiadomo, też się pogorszyła, nie? Także wie pan, to jest też takie, no
tak,
wiesz, to,
tak.
Że tak powiem,
dwie strony medalu.
wie pan, dwie strony medalu, no ale też wiadomo, no z drugiej strony, no też gdzieś się to musi odbywać, prawda, no bo mięso kupujemy i tak dalej, nie? No tylko też właśnie, mówię właśnie, pytanie, czy właśnie na taką dużą skalę właśnie hodowlę właśnie tak bardzo w pobliżu właśnie jakieś miejscowości odkrywać, no bo też nie ma co ukrywać, no że mieszkańcy też po części mają rację, no i mi się też nie dziwię. Nie? No,
dziękuję panu za ten telefon. To nasz słuchacz, który mimo, że ze wsi się wywodzi, ma związek, czy miał związek ze wsią, to jednak uciążliwość takich na skalę przemysłową prowadzonych przedsięwzięć też rozumie. Zaraz oddam głos kolejnemu słuchaczowi, ale jeszcze na chwileczkę oddajmy głos dyrektorce Zespołu Szkół imienia Adama Mickiewicza w Obiezierzu, Edycie Mikołajczak, która obawia się, że ta inwestycja spowoduje masowe wyprowadzki. No i czym to może skutkować?
Pierwsza rzecz, nie będzie szkoły. 50 osób straci pracę. Obiezierze zacznie wymierać, ponieważ dzięki tutaj uprzejmości gminy Oborniki, która jest naszym organem prowadzących, mamy rozwiniętą komunikację miejską. Dzięki temu, że tutaj są uczniowie, mamy tej komunikacji sporo. Nie będzie szkoły, nie będzie takiej ilości autobusów, nie będzie dzieci, nie będzie też prosperowały sklepy, tak jak teraz prosperują, więc wszystko padnie.
Inwestor proponuje, aby ferma powstała w dawnych budynkach PGR-u, a więc to gospodarstwo rolne tutaj w przeszłości było. Wtedy ono nie przeszkadzało, a teraz byłoby dla państwa taką uciążliwością?
Ja też mieszkam od urodzenia w Obiezierzu, jestem tutaj mieszkanką, oprócz tego, że pełnię taką funkcję. To były też inne czasy, nie było takiej ilości, nie było takiej technologii szybkiego chowu, że tak powiem, który będzie wzmagał to, o czym mówimy. Jesteśmy już przyzwyczajeni do innej jakości życia też.
Z mieszkańcami Obiezierza rozmawiał wczoraj Szymon Majchrzak, a ja odbieram kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Halo?
Tak, jesteśmy na antenie.
Tak, dzień dobry. No wie pani co, no sama sobie ta pani zaprzecza. Mhm. No bo jeżeli kiedyś tam była, to były PGR-y, tak? To nie oszukujmy się, ale kiedyś nie było żadnych takich norm. Wywozili obornik, składowali na polach, na kubkach i wtedy nie było możliwości, że było trzeba zaorać w ciągu 24 godzin. Dzisiaj to nikt nie składuje, po pierwsze. Po drugie, chlewnie dzisiaj nie są na oborniku, tylko to wszystko jest po prostu na rusztach, to wszystko idzie tak naprawdę jest jakby w jakichś tam zbiornikach, nie? Po trzecie, wie pan, no każdy chce tanio jeść, a żeby tanio jeść, to trzeba masową produkcję zrobić, bo jeżeli nie będzie masowej produkcji, to nie będziemy tanio jeść. Taka jest prawda.
Zapytam pana, bo stawiamy pytanie, gdzie takie duże obiekty stawiać?
Czy... No wie pan, no ale jak nie na takiej prowincji, to gdzie? Pod Poznaniem? No nie, no to nie oszukujmy się, no to są typowe tam miejscowości typowo rolnicze, no to jeżeli w takich miejscowościach ludzie będą protestować, a jaka spadnie im wartość nieruchomości, jak
ludzie się wyludniają? Ale wie pan, postawię taką śmiałą tezę, nie wiem, czy ona dotyczy bezpośrednio tej sytuacji. Pamiętajmy, że w latach PRL-u PGR-y też jakby stawiano w wiadomym celu i budowano przy nich mieszkania dla pracowników PGR-u. Także oni od samego początku wiedzieli, gdzie będą pracować, gdzie będą mieszkać i co się będzie z tym wszystkim wiązało. Dzisiaj myślę, że te wsie już inaczej wyglądają, nawet te po-PGR-owskie, a tu słyszymy, że ten PGR był nieczynny, więc część mieszkańców mogła już się od tego odzwyczaić, że tam w ogóle jakakolwiek działalność na tym obiekcie jest rolnicza prowadzona.
Ale wie pan co, te wszystkie pola, które są wkoło, bo jak był PGR, to nie były same budynki, tylko te pola są do dzisiaj używane i do dzisiaj to wszystko jest tak naprawdę i nie oszukujmy się. No, dzisiaj na pewno jest mniej uciążliwe, jak było to kiedyś.
Mówi pan o samej jakby technologii funkcjonowania obiektu.
Oczywiście, bo dzisiaj są takie przepisy i to wszystko, że tu już z góry nakładają tak naprawdę, ale mówię, no gdyby, no jak nie będziemy tego robić na takich prowincjach, to gdzie to będziemy robić? Wyślemy to za granicę i później będziemy protestować, że nam przywożą jedzenie z zagranicy, no wie pan, no to jest absurd tak naprawdę. A to, że im się będą miejscowości takie małe i one będą spadały tak naprawdę jakby ten finanse, że mniej dostaną za mieszkanie, tak dostaną mniej, bo się te miejscowości wyludniają, bo ludzie się wyprowadzają z takich małych miejscowości. Jest coraz mniej, a za kilka ładnych lat to już w ogóle ludzi nie będzie prawie na takich miejscowościach, będą sami ci starsi, a ci młodzi wszyscy uciekają, taka jest prawda. I szkoły samoczynnie się zamkną.
Dziękuję panu za tę złożoną opinię z kilku wątków. Dzień dobry, jeszcze telefon od, zdaje się, kobiety tym razem. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałam powiedzieć, po pierwsze, pracowałam kiedyś w takim przedsiębiorstwie, gdzie była hodowla zwierząt jako zootechnik i było czuć, ale to była inna skala produkcji. Mhm. Co jest dzisiejsze, to są już fermy. To jest coś wielkiego, mega naprawdę w porównaniu z tamtymi, które były. To, że jest coś na gnojowicy, to nie znaczy, że mniej pachnie. Pachnie. I to bardzo pachnie. Powinny być takie fermy jednak w oddaleniu od domów mieszkalnych budowane. Takie fermy prawdziwe. U mnie kiedyś były zwierzęta i takie słyszę argumenty, a teraz to wszystko przeszkadza. Skala. Trzeba się liczyć, że to jest zupełnie inna skala i jak budowane są, powinny być te fermy gdzieś poza, to jeszcze trzeba liczyć na wiatry, żeby nie było, że z zachodu te wiatry, bo takie są najczęściej, wieją na miejscowość i przynoszą, bo znam taką miejscowość, że rolnik wybudował poza wioską coś, co z tego, jak wiatr jest zachodni, wiatr nawiewa i tak na miejscowość ten fetor. Także a osoby, które i tak skazane, że mówią spoza, którym, jak to mówią, ich to nie dotyczy, łatwo powiedzieć, że i tak skazani na wymarcie i tak, bo nie, bo jednak na wioski dużo ludzi się przenosi właśnie z miast.
Czyli pani tak, zdaniem, rozumiem, że ten argument, że tam kiedyś był PGR i tak dalej, to odbieram pani telefon w ten sposób. Nawet jeżeli kiedyś był PGR, to on był mniej uciążliwy, a dzisiaj ta skala przemysłowa powoduje, że należałoby to jeszcze bardziej oddalić od ludzi, od mieszkań, od zabudowy mieszkalnej.
Tak, tak, a wywóz na przykład na pole takiego obornika ze słomą, naprawdę inaczej i mniej śmierdzi, mówiąc powszechnie, niż gnojowicy. Gnojowica to jest tak stężona, że no nie wyobrażamy, nie wyobrażacie sobie, ci co tego nie znają.
Dziękuję także, pani za opinię. Dziękuję pani.
Także śmierdzieć śmierdziała, ale mówię, kwestia naprawdę skali. Dziękuję.
Dziękuję również. Zaraz oddam głos kolejnej osobie dzwoniącej, ale jeszcze teraz posłuchajmy prezesa Polskiego Związku Niezależnych Hodowców Świń, Bogusława Prałata. W podobnych sporach wydaje się, że organizacje zrzeszające rolników no, często stoją po stronie właśnie rolników, inwestorów, ale tym razem prezes tego Polskiego Związku Niezależnych Hodowców przyznaje, że produkcja, i znowu wraca słowo skala, w takiej skali to duże zagrożenie.
Sam nie chciałbym ani mieszkać przy takiej fermie, ani nawet posiadać takiej fermy w takim miejscu.
Słyszymy entuzjastyczne podejście mieszkańców do tych słów. Proszę rozwinąć.
To jest w środku miejscowości. Niestety tak duża ilość zwierząt w pewnym momencie zacznie być uciążliwa. Mówimy tu
10 000 sztuk. No właśnie, proszę powiedzieć, są miejsca, które w takiej skali hodują trzodę chlewną?
Bardzo mało w Polsce jest takich obiektów. Bardzo mało. Powiem szczerze, też nie znam osobiście żadnego rolnika, który posiada taką ilość zwierząt w jednym miejscu. Niestety muszę potwierdzić, że gdzieś tam informacji niepewnych, ale gdzieś dosłyszanych faktycznie to nie będą zwierzęta hodowane dla rolnika, tylko dla korporacji.
No muszę ponownie skierować to pytanie, no bo to jest bardzo odważne stwierdzenie, czym pani popiera.
Po pierwsze, że z doświadczenia jako hodowca trzody chlewnej takie pozwolenia się bardzo długo uzyskuje. A po drugie, to jest bardzo duża ilość zwierząt i często trudno uzyskać pozwolenie na takie budynki.
Tak. Przypomnę, to mówił prezes Polskiego Związku Niezależnych Hodowców Świń, a przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej nie pojawił się mimo zaproszeń w naszej audycji. Najpierw pan Michał, potem pan Piotr. Panowie, antena należy do was.
Witam. Dzień dobry. Ta pani przed przedstawicielem hodowców powiedziała zasadniczo o dwóch najważniejszych problemach. Skala produkcji i sposób tej produkcji. Ja odniosę się do innego zjawiska, które powoduje z miejsca problemy nawet na terenach wiejskich. Dopóty nie było wodociągu na wsi, to nie było żadnych kłopotów. Były Sławojki, były Ubikaty i tak dalej. Jak pojawiają się wodociągi, to z miejsca pojawia się pralka, pojawia się prysznic i tak dalej. I nikt nie może sobie dać rady ze ściekami. Podobnie jest tutaj. I tak działa ta skala produkcji. Druga rzecz, ta pani powiedziała właśnie o tym, że gnój tak zwany i inaczej obornik, to jest zupełnie co innego niż gnojowica. Ja często służbowo wyjeżdżałem w okolice Bremy, gdzie jest bardzo dużo takich właśnie hodowli po parę tysięcy sztuk. Jak tylko tam się zbliżaliśmy zawsze, to ja nawet pod prysznicem czułem ten odór, właśnie którym cała okolica tam przechodzi. Niestety również tak samo należy się spodziewać tutaj, jeżeli tyle sztuk będzie produkować nie obornik, a będzie to gnojowica, bo to jest zupełnie co innego.
A tylko zapytam jeszcze o pana obserwację z okolic Bremy. Umiałby pan teraz powiedzieć, jak daleko te duże zakłady hodowlane były oddalone od zabudowy mieszkaniowej?
W tej okolicy te gospodarstwa są tak porozrzucane na tak zwanych, jak u nas, na tak zwanych hubach. Ale co by nie powiedzieć, są przecież przepisy i tutaj na pewno te środowiskowe uwarunkowania i tak dalej uwzględniają te przepisy, ale chciał, nie chciał. Jeden kurnik, jeden budynek zapełniony zwierzętami, a z kolei dziesięciokrotna skala, która mieści się w tych normach, powoduje, że trzeba tam... Aha, i jeszcze ta technologia produkcji. W tej chwili te wszystkie systemy nowoczesne tuczu wymagają bardzo wysokiej koncentracji białka. Wysoka koncentracja białka to jest od razu zupełnie inny smród niż nawet w PGR-owskim żywieniu kiedyś.
Dziękuję panu bardzo. To nasz słuchacz w tej turze numer jeden i słuchacz numer dwa. Nie, że gorszy, po prostu w kolejności. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, mogę powiedzieć, że ja utożsamiam się z tą miejscowością, chociaż tam nie mieszkam. Na początku lat 90. przepracowałem 4 lata w szkole. Aktualnie jako emeryt również pracuję w zespole szkół. Powiem tak, ten PGR po prostu, nie zgodzę się z tą przedmówczynią pani, która mówiła, że tam to ma być, to jest w środku wsi. W środku wsi jest ten PGR i to nie jest tak, że gdzieś tam powiedzmy, tak tu pan mówi, gdzieś tam na Hubach, gdzieś tam w jakiejś kolonii daleko oddalonej. Przede wszystkim prawie 800 mieszkańców tam mieszka.
To znaczy nasz słuchacz opisywał sytuację z Niemiec, tak? Że tam widział tak rozlokowane.
Tutaj prawie 800 mieszka mieszkańców. Są bloki, są domy i tak dalej. Powiem, nikt nie myśli burmistrz powinien to zaznaczyć, o ekologii, ile to będzie amoniaku, ile to będzie, mówili tam o smrodzi i tak dalej, ile to będzie no chorób związanych z tym. Będą się dzieci rodzić z powiększonymi płucami. No, lata mamy, jakie mamy, bardzo gorące. Pani tutaj starościna wczoraj w osłonie audycji mówiła o wentylacji. Już nie chodzi o tą wentylację. Wiadomo, że to ten gdzieś ten odór musi być gdzieś tam odprowadzony. Te wyściółkowe będą te na pewno te obory. Kiedyś jak był PGR, wspomnę, nie wiem ile tam było ścin, bo się tym nie interesowałem, a tam było też dużo krów było. Tu wydaje mi się wieś z tradycjami, gdzie bywał Mickiewicz. Siódmy księdze pana Tadeusza jest znianką o Biezierzu. Rzeczywiście. Tu pani dyrektor z zespołu szkół średnich miała rację, że to się wyludni ta miejscowość. No ludzie nie będą ciągnęli. Będą dzieci zabierali do miasta, powiedzmy do szkół. Ośrodek zdrowia jest bardzo mały. Będą ludzie chorować. Mamy bardzo dużą gminę. Naprawdę burmistrz wskazywał, że ma jeszcze gdzieś inne miejsca na taką lokalizację. Można by to było wykorzystać Ja też bym gdzieś to widział, ale nie będę podpowiadał. A burmistrz przede wszystkim musi walczyć o się, bo to jest jedyny punkt wyborczy w Obidzieżu był, gdzie burmistrz uzyskał 100% poparcia w wyborach samorządowych. On musi o tą miejscowość walczyć. On jako chemik też powinien zaznaczyć o tym amoniaku, bo ten amoniak ludzi zabije. No, że będzie hałas, że drogi będą rozszczepkane, to już jest sprawa naturalna i normalna. Także no proszę mi wierzyć. Ja codziennie teraz jestem w tej miejscowości, widzę, jak ludzie drżą, są sklepy. Naprawdę to jest wioska, która się będzie jeszcze rozwijać i naprawdę no, wioska z przyszłą tradycją. Jest pałac hrabiostwa Turnów. Naprawdę.
Krobeczka,
nie wierzą, nie pojadą, nie zobaczą w środku wsi jest PGR. No, no tak to będzie wyglądać.
Dziękuję, naprawdę. Dziękuję bardzo. To był głos naszego słuchacza, który nie mieszka tam, ale dokładnie obserwuje i ma świetne rozeznanie, jak wygląda sytuacja. Zanim kolejny słuchacz przemówi na naszej antenie, to ja wspomnę tylko, że oczywiście tego typu plany inwestycyjne mają pewne plusy. To na przykład miejsca pracy i potencjalne wpływy do gminnego budżetu. Mimo to trudno znaleźć nam przynajmniej było we wczorajszej audycji osoby, które by przekonywały do zmiany zdania. Jeszcze raz oddajmy głos prezesowi Polskiego Związku Niezależnych Hodowców Świń Bogusławowi Prałatowi i kwestia między innymi tych miejsc pracy.
Na pewno będą miejsca pracy, tylko dzisiaj rolnicy mają naprawdę trudno znaleźć miejsce, gdzie mają chować te świnie, lecz to jest naprawdę duża ilość zwierząt i niekoniecznie ja jako hodowca wolałbym się odsunąć przykładowo 500 metrów, 1000 metrów od domów, aby nie przeszkadzać.
A w takich warunkach jaka skala takiej inwestycji pana zdaniem, z pana doświadczenia byłaby do zaakceptowania również przez mieszkańców i gwarantowałaby, że nie będzie tak uciążliwa?
Niestety nie mamy w Polsce jasnego prawa. Na dzień dzisiejszy w Polsce mówi się o tym, że do 2000 sztuk miejsc tuczowych w jednej lokalizacji to jest gospodarstwo, które nie wpływa negatywnie w ogóle na środowisko i nie trzeba uzyskiwać wtedy dodatkowych raportów środowiskowych i to tak zwanej karty środowiskowej.
I głos ma teraz nasz słuchacz, który chwilę czekał, ale się doczekał. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, ja mam takie zasadnicze pytanie. Czy wiadomo redakcji, kto jest inwestorem? Czy to przypadkiem nie jest tak, że to ci Niemcy, którzy tam w tej Bremie, pod Bremą sobie smrodzą, doszli do wniosku, że może ten smród przeniosą do Polski w ramach możliwości unijnych rozdzielania smrodu porówno, a zbierania pieniędzy w Niemczech, w Holandii i w Danii? Czy to przypadkiem z tamtych stron nie jest inwestor, nawet jak to jest pod polskim nazwiskiem i ktoś to firmuje z Polski, czy to głównym tam udziałowcem w tym nie jest właśnie kapitał zagraniczny, głównie z tych krajów, które wymieniłem i który po prostu znalazł sobie tutaj taki zakątek w Europie, gdzie można będzie swobodnie zasmrodzić okolice, zatruć może jakieś wody gruntowe albo coś jeszcze, bo nie wiadomo na ile to tam jest przygotowane, za te szklane paciorki, którymi zapłaci samorządowi miejscowemu, a samorząd się ucieszy, jak ci Indianie w Ameryce, oskubani ze złota i cieszący się, że oj, mają coś, czego nie mieli. No to tyle. Dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Samorząd się na pewno nie ucieszy, bo oto burmistrz obornik Tomasz Szrama jednoznacznie deklaruje, że ta inwestycja powstanie, cytuję, po moim trupie. W ten zdecydowany sposób zapewnił mieszkańców Obiezierza, że nie pozwoli na budowę tego obiektu.
Wystosowałem pismo do projektanta planu miejscowego, że ma być absolutny zakaz trzody chlewnej i jeszcze tak z panią Sołtys ustaliliśmy, że norek, bo to różne pomysły mogą być. Ten plan miejscowy zakazujący trzody chlewnej procedujemy.
Panie burmistrzu, wejdę w słowo. Mieszkańcy za panem kiwają głowami, zaciskają pięści z zadowolenia. Może pan obiecać w takim razie, że ta ferma na 10 tysięcy sztuk tutaj w Obiezierzu nie powstanie?
Jeśli pan pozwoli, tak kolokwialnie nie powiem po staropolsku, po moim trupie. Powiem tak jeszcze.
stworzenie.
Zastanawiam się, gdzie, jeżeli nie w takich miejscach, no bo gdzieś produkcję takiej trzody trzeba ulokować.
Gmina Oborniki to jest naprawdę potężna gmina, druga pod względem powierzchni w Wielkopolsce. Mamy masę terenów, nawet tu niedaleko, oddalonych od mieszkań, od wsi, ilość tam kilometrów. Zapraszamy rolników tam.
Tam zaprasza rolników burmistrz, a tymczasem mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Z tej strony Paweł Chodyński, Stowarzyszenie Agripolat. Proszę Państwa, budzi emocje ta wznowienie produkcji na tej, na tym obrębie pegrowskim terenie. Tylko są dwie kwestie w tym momencie. Po pierwsze, żeby produkować ilość gnojowicy, musi mieć zagospodarowanie 75% własnych gruntów, gruntów rolnych. 10 tysięcy tuczników to jest ponad 30 tysięcy metrów sześciennych gnojowicy wyprodukowanych w tym obiekcie. Druga sprawa jest taka, że w tych obiektach można, bo tam było ponad 500 krów i jeszcze były świnie do tego. Ja pamiętam, bo byłem na praktykach, tam chodziliśmy i swego czasu przedmówca też mówił, że tam było tam obornik był składowany i tak dalej. No nie było uciążliwości, tylko jest jedna kwestia, jeżeli się inwestor nie okaże własnością 75% gruntów, na którą zagospodaruje te 30%, 30 tysięcy metrów sześciennych gnojowicy, no to fizycznie no, produkcji nie może tam wznowić. Mhm. A wiem dokładnie, że tam tylko budynki zostały te popegeerowskie. I te budynki, to powinna się agencja, jeżeli to agencja, już nie znam własności, czy to przeszło już na tego, czy to jest dzierżawca. Bo jeżeli agencja by tego nie sprzedała lub wydzierżawiła, no to już jest w tym momencie problem, trzeba by się kierować do agencji, dlaczego w takim sprawie postąpiono. Następna sprawa odnośnie wielkości produkcji. Jest taka miejscowość koło Poznania, Więckowice. Tam jest 16 tysięcy zwierząt wstawionych. Trzeba by się tych tam mieszkańców zapytać, jak tam u nich to wygląda na dzień dzisiejszy. Ja tam byłem raz, no fizycznie odoru nie czułem, ale tego byłem tylko raz w tej miejscowości 2 lata temu. No nie było jeszcze w nocy, to nie czułem.
No, czy ja dobrze rozumiem, panie Pawle, że pana zdaniem mogą być w ogóle przeciwwskazania formalne, mówiąc o...
Tak, oczywiście. Formalne ze względu na ilość posiadanej ziemi, bo ten człowiek musi coś z tym zrobić. Druga, jeszcze istnieje taka możliwość, ale to nie
do jeszcze raz, wejścia... panie Pawle, gdyby pan jeszcze raz powtórzył, pan reprezentuje Stowarzyszenie Agripoland.
Polskie Stowarzyszenie Wsparcia Produkcji Rolnej, Agripoland. Wie pan co, i my już takie podobną sprawę w miejscowości Kotlin przerabialiśmy. I też tam walczono z rolnikiem, bo były kiedyś tam bydło, on to przerobił na świnie, trzymał te świnie i też walczono z tym rolnikiem. No i okazało się, że sąd administracyjny uznał, że można było my z krów przejść na świnie w takiej ilości, jaka tam była. On tam utrzymywał 1500 sztuk, jak ja się nie mylę. Niecałe 2000 sztuk. I też walczono z nim, bo wprowadził zamiast krów, wprowadził świnie. I tam była produkcja na oborniku, nie była na produkcja na gnojowicy, tylko na oborniku. I też walczono z tym człowiekiem, no bo no jest ten odór, no będzie jakiś ten odór z tej produkcji, no bo to jest tego. No ale walczono z tym i okazało się, że może tam produkować, zamieniono te budynki z krów na tego i można było produkować. I to są różne rozwiązania. Moim zdaniem na dzień dzisiejszy, jeżeli inwestor się nie okaże ilością ziemi, na którą może zagospodarować, no to fizycznie to odpadnie, bo nikt nie wyda zgody środowiskowej.
Dziękuję panu bardzo. To był głos kogoś, kto w tym, że tak powiem, siedzi. Mówię generalnie nie w tej konkretnej sprawie, ale w ogóle w tego typu sprawach. Wracamy do naszej wczorajszej audycji, w której, i tu nawiązanie do telefonu bodaj przedostatniego, bo pojawiły się sugestie w naszej audycji, że inwestor może działać jako słup większego producenta. Mają także uczestnicy naszej wczorajszej audycji zastrzeżenia do pozytywnej decyzji, którą w tej sprawie wydali już urzędnicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i swoje uwagi przekazali już burmistrzowi, o czym mówi sam burmistrz.
Mieszkańcy przygotowują się, i pani sołtys naszym łącznikiem jest, do pisania uwag do 3 grudnia, gdzie mieszkańcy mają różnego typu uwagi co do opinii RDOŚ-u nam przedstawiać. My to wszystko przeanalizujemy, wysyłamy do RDOŚ-u ponownie te uwagi. Bardzo ciekawe rzeczy. Tu mieszkańcy wykonali taką pracę mrówczą, ponieważ mierzyli odległość do zbiorniku wodnego. Okazało się, że jest mniejsza niż w raporcie środowiskowym. Różnego typu gatunki jeszcze tutaj ptactwa mieszkańcy znaleźli. Również mieszkańcy znaleźli, że jest bardzo blisko granica Natura 2000.
Rzeczywiście mieszkańcy, no chciałem powiedzieć, że bawili się, ale to by chyba było nietaktowne. W każdym razie wcielili się w rolę detektywów. No i jeden z mieszkańców też włączył się wczoraj do tej naszej rozmowy, wskazując, że problemem może też być brak odpowiedniej wentylacji.
Jestem jednym z mieszkańców. Tutaj pan burmistrz wspominał o wentylacji. Jeżeli chodzi o planowane przedsięwzięcie, tutaj zastosowana wentylacja miałaby być wentylacją grawitacyjną, czyli najbardziej prymitywną, która powoduje tutaj ruch mas.
Pan ma takie informacje?
Zapoznałem się dość wnikliwie z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Tylko 2 budynki mają mieć wentylację mechaniczną. Tutaj jest bardzo duża uciążliwość hałasu emitowanego przez same zwierzęta, przede wszystkim w trakcie karmienia.
Jakie by to miało skutki dla mieszkańców, taka wentylacja? Zapach?
Przede wszystkim zapach, również też ilość insektów. Odory w żaden sposób nie byłyby filtrowane, spowodowałoby to na pewno bardzo dużą uciążliwość. Opisy z raportu oddziaływania na przedsięwzięcia na środowisko są tak naprawdę zapisami, które były może aktualne na okres 30 lat temu.
To mieszkaniec Obiezierza, a ja odbieram jeszcze jeden telefon. Dzień dobry, kto do nas zadzwonił?
Witam, Wiesław, moje imię. Nie będę się przedstawiał, żeby nie zlokalizować mojego położenia, bo naraziłbym się na skutki prawne. Ale powiem o jednej sprawie. Obserwuję tutaj funkcjonowanie potężnej fermy trzody chlewnej, która funkcjonuje w moim obszarze, która ma wszystkie zgody, pięknie i tak dalej. Proszę państwa, w pobliżu tej fermy jezioro praktycznie jest martwe. Obserwuję tam wycieki ścieków niekontrolowane, nikt tego nie pilnuje. Te wszystkie zapisy o tym, że ktoś tam to na to bada, czy pilnuje, to jest wielka jedna lipa. Także gratuluję takiego burmistrza, który tak się stawia w tej gminie, o której państwo mówicie. Brońcie się przed tym rękami i nogami. To jest śmierć waszej okolicy, taka lokalizacja tej fermy. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Grzmi na koniec niemal naszej audycji pan Wiesław. Mówię niemal, bo jeszcze raz oddamy głos burmistrzowi Obornik Tomaszowi Szramie, który przygotowuje się na sądową batalię i nawet wręcz liczy się z możliwością ponoszenia kosztów tejże sądowej batalii. Dodam, że mimo zaproszenia inwestor nie wziął udziału w tym w naszym wczorajszym programie w punkt, którego zapis wideo już państwo mogą oglądać, także na kanale YouTube, no i w naszej stronie też można, z naszej strony też można obejrzeć. W oświadczeniu inwestor stwierdził, że przy, uwaga, jednostronnej postawie burmistrza publiczny dialog wydaje się bezprzedmiotowy. Inwestor dodał, że zablokowanie budowy chlewni doprowadzi do spadku wartości jego nieruchomości. Rafał Białek ostrzegł, że w tej sytuacji gmina będzie musiała zapłacić odszkodowanie. Oddajmy głos burmistrzowi Obornik.
Jeśli chodzi o odszkodowania, które inwestor być może wystąpi do gminy, my już jesteśmy na etapie wynajęcia poważnej kancelarii prawnej.
Za tę kancelarię też będzie trzeba zapłacić.
Proszę pana, trudno Trudno, no trudno. Co pan woli? To, że gmina zapłaci za kancelarię, czy to, że gmina nie zapłaci nic, a oni, mieszkańcy, będą żyli w takich warunkach? No trudno, no coś za coś, prawda?
Ja myślę, że będę głosem mieszkańców też tutaj, że pan inwestor mówi o odszkodowaniu od gminy. Ale czy pan inwestor zastanowił się nad tym, na co nas naraża i jakie my poniesiemy koszty jego działalności? I kto nam da odszkodowanie za nasze zdrowie, za zdrowie naszych dzieci?
Za obniżenie wartości działek, o tym mówiła pani starosta.
Za to, w jakich warunkach będziemy żyć.
Tak. I tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję w środku dnia, którą nawiązaliśmy do wczorajszej audycji w punkt. Przypominamy, że można zgłaszać do nas swoje tematy właśnie tego typu, ale i innego typu. Dziękuję za uwagę. Audycję zrealizował Ryszard Wojtowicz. Materiały reporterskie i wczorajszą audycję w punkt poprowadził i przeprowadził Szymon Majchrzak, a tę dzisiejszą audycję i z państwem rozmawiał i poprowadził Rafał Regulski. Do usłyszenia. W środku dnia.